Połączyliśmy się z panem ministrem Maciejem Wąsikiem, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zastępcą ministra koordynatora służb specjalnych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Jakże miło pana usłyszeć o poranku.
Cieszę się bardzo.
Tym bardziej, że dziś chcemy porozmawiać o ustawie o jawności życia publicznego, która przewiduje nawet 10 milionów złotych kary dla firmy za brak kodeksu antykorupcyjnego. Taki sam wzór oświadczenia majątkowego dla urzędników i prezesów spółek. Jawny rejestr wszystkich umów cywilnoprawnych dostępny w internecie. Jawne wydatki z kart płatniczych w instytucjach publicznych. Większa ochrona dla osób, które ujawnią korupcję w miejscu pracy oraz 2 lata więzienia dla urzędnika za podjęcie pracy w firmie, dla której wydawał decyzję. Uff, recytowałem wszystkie najważniejsze zapisy tej ustawy?
Albo wszystkie, albo prawie wszystkie najważniejsze zapisy tej ustawy, ale cieszę się, że w takiej kolejności, bo zaczął pan od bardzo ciekawego przepisu, który no jak gdyby wczoraj chyba przez media nie został doceniony, ale cieszę się, że został przez pana doceniony, a mianowicie proszę sobie wyobrazić, że dotychczas za korupcję odpowiedzialność tak naprawdę ponosiły tylko i wyłącznie osoby fizyczne, czyli te, które nosiły łapówki, które inspirowały, a firmy, ogromne często koncerny, które były ogromnymi beneficjentami całych procesów korupcyjnych, no pozostawały bezkarne. Chciałem przypomnieć, że kilka firm działających na rynku polskim zapłaciło kary za korupcję w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych. Były to kary liczone w milionach dolarów. Po to, żeby mogły działać na rynku amerykańskim, dostosowując się do tamtejszego prawa, musiały zapłacić kary za to, że ich oddziały korumpowały w Polsce urzędników, lekarzy, inne osoby. My chcieliśmy tą sytuację zmienić. Przypominamy sobie wielką infoaferę, która potrząsnęła polskim życiem, no powiedzmy to informatycznym, na początku, no jakieś tam 5-6 lat temu. No i co się okazuje? 2 menadżerów z komercyjnych firm ma zarzuty, a firmy działają nadal tak, jakby się nic nie stało. Wszyscy umyli ręce. Nastąpiła jakaś wymiana zarządów. I co? A dlaczego za korupcję ma nie odpowiadać ta firma, która dopuszcza do korupcji? Dlatego też zaproponowaliśmy takie przepisy, że w przypadku, że każde średnie i duże przedsiębiorstwo, nie mówiąc już o instytucji publicznej, powinno posiadać własne procedury antykorupcyjne. Czyli wiodący te przedsiębiorstwo, ich prezesi, kierownicy, menadżerowie powinni zdecydowanie wobec swoich pracowników zadeklarować, że to przedsiębiorstwo nie akceptuje korupcji jako formy załatwiania spraw, że w ogóle nie akceptuje korupcji, że w tym przedsiębiorstwie nie będzie funduszy korupcyjnych, że w tym przedsiębiorstwie będą odpowiednie procedury mówiące, co się stanie, że każdy pracownik będzie wiedział, co zrobić, jak zobaczy pewne nieprawidłowości, do kogo się udać, jak zgłosić. To, że będą odpowiednie przepisy wewnętrzne dotyczące przyjmowania podarunków, ewentualnie dawania podarunków. Jeżeli będą takie procedury antykorupcyjne, jeżeli będą funkcjonować, to mocno ograniczymy korupcję na styku państwo-biznes, ale także na rynku menedżerskim.
Czyli
jeżeli tych przepisów nie będzie, a osoba działająca na rzecz firmy albo w jej imieniu, albo na rzecz, dostanie zarzuty korupcyjne, szef CBA będzie mógł skontrolować. Jeżeli nie my tych procedur albo działają źle, będzie mógł wnioskować o karę. Szef UOKiK-u nakładałby tą karę.
Udało wam się skonstruować ustawę, która trochę oczyści życie publiczne i z 25% korupcja może spadnie o te 10 co najmniej.
Tak. Nie używałbym 2%, bo...
Wczoraj rozmawiałem z naukowcem ze Szkoły Głównej szarą Handlowej. Liczbą, tak? Tak się szacuje tą szarą strefę. No, jakieś 25%. No to dużo. W porównaniu z Unią Europejską, gdzie jest 15, 10.
No to jeżeli by, zakładając, że przyjmiemy te liczby, które podaje pan redaktor, a które cytuje pan za ekspertem, no to znaczy ta ustawa przyniosłaby efekty. Ale ja bym tego nie liczył w takich... Tak. procentach. Ja wiem jedno, że bardzo dynamiczny wzrost gospodarczy w latach 2005-2007 wziął się między innymi z tego, między innymi oczywiście. On został w tym, został wsparty ten wzrost gospodarczy przez silną walkę z korupcją, przez taki sygnał, że rynek musi być konkurencyjny, bo korupcja jest wrogiem wolnego rynku. To tak. Trzeba to sobie jasno powiedzieć.
To oczywiste.
Bo wygrywa w przetargu przedsiębiorstwo nie atrakcyjniejsze cenowo, nie lepsze, tylko to, które zapłaci łapówkę. Często droższe, często gorsze. Mało tego, trudniej wyegzekwować taką pracę, taki efekt zamówienia publicznego przedsiębiorstwa, które zapłaciło łapówkę, bo już ten urzędnik, który wziął łapówkę, no już jest zobowiązany wobec tego przedsiębiorstwa. Już nie będzie przecież zrywał kontraktów, nie będzie naliczał kar umownych. Korupcja ze wszech miar szkodzi życiu gospodarczemu. I jeżeli ograniczymy korupcję, to będzie silniejszy wolny rynek, będzie silniejsza gospodarka, będzie silniejsza Polska, będzie więcej miejsc pracy i wszystkim nam będzie się żyło lepiej.
Panie ministrze, no oczywiście, że ma pan rację i macie już spore sukcesy w walce z korupcją, ale ja nie byłbym sobą, gdybym trochę nie powiercił. Po pierwsze, chcę zapytać, czy kiedykolwiek poznamy zagraniczne konta polskich polityków byłych lub obecnych, konta szwajcarskie, konta w rajach podatkowych, w Panamie. Czy kiedyś o tym się dowiemy?
To bardzo trudne pytanie, bo było prowadzone, kiedy 10 lat temu Prawo i Sprawiedliwość objęło władzę, było prowadzone takie postępowanie na temat zagranicznych kont lewicy. Ja przyznam się, że nie zauważyłem, żeby to postępowanie zakończyło się w jakiś sposób wynikowe.
Wynikowo.
Wiemy, że są na zachodzie Europy, a także w Szwajcarii, te mechanizmy niezwykle mocno strzegące tajemnicy bankową. Ale przypomnę, że Niemcy sobie troszeczkę z tym poradzili i będę...
Hiszpanie też sobie zaczynają radzić.
Niemiecki wywiad pozyskał zagraniczne konta bodajże z Liechtensteinu, niemieckich tak. polityków, ludzi ze sfery publicznej. Ja myślę, że prędzej czy później ten proces będzie następował. Przy tak narastającej globalizacji systemów, przy tak szybszej wymianie informacji, przy tych problemach międzynarodowych, które się pojawiają z praniem brudnych pieniędzy, te przepisy są coraz mocniejsze. Mimo całej poprawności Zachodu, to dyrektywa dotycząca prania brudnych pieniędzy, którą za chwilę będziemy wdrażać, jest dyrektywą bardzo daleko idącą. Ja przyznam się, że wręcz czytając ustawę, którą przygotowało mi Ministerstwo Finansów, która jakby kopiuje przepisy dyrektywy, no byłem pod sporym wrażeniem. Myślę, że wcześniej czy później prawda wyjdzie na jaw i wszyscy ci, którzy za granicą uważają, że ich majątki zdobyte w sposób nielegalny, a usadowione za granicą są bezpieczne, są dla nich takim azylem, no myślę, że się mylą, że wcześniej czy później, ja mam nadzieję, że wcześniej, te sprawy wyjdą na jaw.
Ja panu ministrowi zdradzę, że nie tak dawno rozmawiałem z pewnym byłym wysokim oficerem Mossadu. Zapytałem go o to, czy istnieje możliwość odnajdowania kont osób publicznych, a on stwierdził, tak, to jest możliwe i to jest nawet dosyć łatwe. Jest tylko kwestia tego, żeby było polityczne zainteresowanie i żeby ktoś za to płacił.
Przede wszystkim no, trzeba mieć stosowne możliwości działania, prawda? To są zarówno i sprawy techniczne, ale także i powody. Znaczy sprawa zagraniczna...
Bo pieniądze nie kłamią, przecież pieniądze po prostu przepływają.
Pieniądze nie kłamią, ale przypomnę, że były różne takie mechanizmy, które sprawiały, że można było dopuścić się korupcji i pieniądze nie przekraczały granice i po prostu pojawiały się na koncie szwajcarskim, wędrując tamtą ze Szwajcarii.
Tak.
No, my rozpracowywaliśmy w CBA takie rzeczy, chociażby przy korupcji, przy zakupie wagonu warszawskiego metra za czasów Pawła Piskorskiego.
O tak, tam wtedy pojawiali się też tajemniczy Włosi.
Różni ludzie się pojawiali, ale pojawiali się funkcjonariusze WSI, którzy byli w ten proceder zamieszani. No, prokuratura bardzo mocno zajmowała się tą sprawą. Chyba ma finans przed sądem.
No, ale potem były te słynne zaświadczenia z kasyna Stanisława M., że wygrał pod rząd tyle razy pan Paweł Piskorski. Najbardziej szczęśliwy człowiek świata.
138 razy pod rząd wygrał.
Najszczęśliwszy człowiek świata. To w księdze rekordów Guinnessa powinno zostać odnotowane. No
Paweł Piskorski według mnie ma akt oskarżenia, między innymi za tą sprawę, chociaż nie wiem, czy sprawa kasyna się nie przedawniła po prostu, bo zajmowaliśmy się już po latach tą sprawą. Niemniej jednak przypomnę, że dostał zarzuty, jest chyba akt oskarżenia i myślę, że niedługo opinia publiczna będzie mogła poznać, jakie są wyniki tych postępowań, ale przyznam się, że dawno nie słyszałem o tej sprawie, więc
a to warto by do tego, już jakieś, tak, warto by to zbadać, żeby wreszcie coś wyjaśnić. Tak, wobec polityków, bo panuje taki nastrój oczekiwania, kiedy wreszcie pierwsi politycy winni korupcji zasiądą na ławie oskarżenia. Mija 2 lata rządów, macie dużo sukcesów, ale na tej niwie jakoś nie widać przełomu.
Panie redaktorze, wolno mi namieną młody sprawiedliwość, ale przypomnę, że te postępowania, które jakoś tam zaczęły się wcześniej, trwają i poseł Bury, wiceminister skarbu, baron podkarpacki PSL-u, stoi przed sądem. Był skierowany akt oskarżenia.
Ledwie jeden Bury. Bury wiosny nie czyni.
Czeka nas do jeszcze jesień i zima, chciałem powiedzieć.
No więc miejmy nadzieję, że program Cela Plus
na bok żarty. Ruszy, ja powiem tak, wymiar sprawiedliwości pracuje w mojej ocenie pełną parą. Jeżeli można mieć do niego jakieś zastrzeżenia, to, że jest w niektórych miejscach za małe, ale chcemy rozbudować centralne biuro antykorupcyjne. Pan premier Morawiecki zgodził się na to i rząd się przede wszystkim zgodził, żeby przeznaczyć dla CBA nowe etaty. Myślę, że na pewno to wzmocni takie poczucie obywateli, że państwo silnie przeciwdziała przestępcom i
korci mnie, panie ministrze, jeszcze zapytać o reformę służb. Będzie reforma służb? Jak ona będzie wyglądała, czy nie?
W mojej ocenie będzie. Czekamy na odpowiedni moment.
Ale będzie Agencja Bezpieczeństwa Narodowego jako jedna firma?
Panie redaktorze, nie powiem ani jednego słowa więcej.
Nic nie uda mi się wyciągnąć.
Nic nie udało się panu wyciągnąć.
Dobrze, to jeszcze zapytam o jedną sprawę, która mnie intryguje. Mianowicie w Gazecie Polskiej, w tygodniku Gazeta Polska, Piotr Nisztor opublikował bardzo interesujący artykuł śledczy na temat związków biznesu, służb i polityki. I mówił tam też pisał tam też o agencie CBA za czasów pana Wojtunika, który miałby sprzeniewierzać fundusz operacyjny. Kilka dni później w Gazecie Finansowej ukazał się atak na Piotra Nisztora. Autor tego artykułu twierdzi, że Piotr Nisztor to agent Centralnego Biura Śledczego. I tam wiele
innych rzeczy. Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Antykorupcyjnego, już z emocji pokręciłem. Co pan o tym powie, panie ministrze?
Ja powiem tak. I w jednym, i w drugim artykule, powiem tak, oczywiście nie będę mówił, kto był agentem, kto nie był agentem, ale powiem panu tak, szczególnie w tym artykule Gazety Finansowej jest mnóstwo nieprawd, mnóstwo bzdur, a to, co jest prawdą, połączone jest z nieprawdą, przez co stwarza przez to staje się tak naprawdę nieprawdą. Naprawdę nie odnosiłbym się do tego. Myślę, że trzeba się skupić na innych rzeczach, na ściganiu przestępstw, a nie jakichś tam pewnych porachunkach, pewnych środowisk, gdzie w tle są jakieś tam zazwyczaj byłe służby.
Ale rozumiem, że nie mamy tutaj do czynienia z aktualnie prowadzonymi agentami służb.
Nie, naprawdę szczególnie ten artykuł w Gazecie Finansowej oparty jest w większości na nieprawdzie.
O, i to jest bardzo konkretne zdanie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem w wyjątkowo interesującej moim zdaniem rozmowie był pan minister Maciej Wąsik. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.